Witajcie. Dziś zanurzamy się w naprawdę fascynujące materiały. Będziemy rozmawiać o inteligencji zwierząt.
Tak. Mamy tu tekst akademiczny, który przygląda się umysłom bardzo szeroko, od owadów aż po naczelne.
No właśnie. Spróbujemy wyciągnąć takie najciekawsze, może nawet trochę zaskakujące wnioski. Bo to zmienia perspektywę, prawda? Jak patrzymy na inne gatunki.
Zdecydowanie. I od razu na start pojawia się to trudne pytanie, które materiały też poruszają. Co to w ogóle jest umysł?
No tak.
Bo definicja jest nieoczywista.
Dokładnie. Tekst podaje przykłady takiej inteligencji zbiorowej. Mrówki, pszczoły, tam, wiesz, proste jednostki, proste zasady, a tworzą niesamowicie złożone systemy.
Jak superorganizm, tak.
Coś w tym rodzaju. I dalej, materiały pokazują, że złożoność zachowania często rośnie ze złożonością mózgu. Ale co ważne, ta inteligencja jest często bardzo, bardzo wyspecjalizowana.
Czyli dopasowana do konkretnych potrzeb gatunku.
Idealnie. Do niszy ekologicznej, do wyzwań, z jakimi się mierzy.
Okej, to przejdźmy do konkretów, bo te przykłady są chyba najbardziej uderzające. Ptaki. Tutaj, od razu źródła burzą stereotypy.
Oj tak, krukowate. Kruki, wrony to są mistrzowie.
Pamiętam tę historię kruka Betty z Nowej Kaledonii, która zgięła drut, żeby zrobić haczyk.
Narzędzie.
Tak. Albo kruki, które zrzucają orzechy na ulicę, żeby samochody je rozjechały. To już jest, wiesz, kombinowanie.
I rozumienie przyczynowości, jak to wrzucanie kamieni do cylindra z wodą.
Dokładnie, żeby podnieść poziom i dostać jedzenie. Niesamowite. A do tego dochodzą papugi.
Alex. Ten słynny żako.
Tak, Alex Irene Pepperberg. Wyniki badań nad nim są zdumiewające. On rozpoznawał przedmioty, kolory, kształty, liczył.
I używał słów jakby z sensem, a nie tylko naśladował.
Tak, w kontekście. A inna papuga, Griffin, w testach logicznego myślenia wypadała podobnie jak pięciolatek.
No dobrze, ale jak? Przecież ptasie mózgi są małe w porównaniu z naczelnymi.
I tu jest ten haczyk. Fascynujące odkrycie, o którym mówią źródła. Nie liczy się sam rozmiar, tylko organizacja.
Czyli jak to jest upakowane.
Dokładnie. Gęstość neuronów w mózgach kruków czy papug w tych kluczowych obszarach jest niesamowicie wysoka. Często wyższa niż u ssaków.
Naprawdę?
Tak. I te mózgi są jakby zoptymalizowane do szybkiego działania. Plus mają obszar NCL, który działa podobnie do naszej kory przedczołowej.
Czyli ewolucja znalazła inną drogę do podobnych zdolności.
Konwergencja.
Właśnie. Piękny przykład. Zupełnie inna architektura, a efekty poznawcze, imponujące.
Niesamowite. Dobrze, to idźmy dalej. Ssaki. Te nam bliższe ewolucyjnie. Tutaj tekst mocno podkreśla komunikację.
Tak, komunikacja i język. Przykład Kanzi Bonobo.
On rozumiał mówione polecenia, prawda? I używał symboli.
Rozumiał setki słów. I używał leksykogramów, takich symboli graficznych, do komunikacji. Ale trzeba też powiedzieć, że inne próby, jak z Nimem Chimskim,
tym szympansem uczonym języka migowego,
tak, pokazały ograniczenia. Opanował sporo znaków, koło 125, ale bez gramatyki, bez składni.
Czyli bardziej kojarzenie symboli niż tworzenie języka.
Coś w tym stylu. Ale sama zdolność do używania narzędzi u szympansów jest imponująca. Te wędki na termity.
Albo dzidy do polowań.
I ten Santino w zoo, co zbierał kamienie, żeby potem rzucać, to już planowanie.
Ewidentne planowanie przyszłych działań.
Albo kapucynki, które metodycznie rozbijają orzechy kamieniami. Używają jednego jako młotka, drugiego jako kowadła.
A inteligencja społeczna? Bo to chyba kolejny duży temat. Ogromny. Złożone życie szympansów, hierarchia, sojusze, nawet, wojny plemienne.
I ten kontrast z bonobo, które są bardziej pokojowe, egalitarne.
Tak, to fascynujące porównanie. Mamy też przykłady empatii, nawet międzygatunkowej.
Jak ta gorylila Binti Jua, co uratowała dziecko.
Tak niesamowita historia, a pawiany. Ich życie społeczne to jest dopiero teatr.
Intrygi, sojusze, które się zmieniają.
Hierarchia, taktyczne oszustwo, badacze używają takiego terminu. To naprawdę przypomina ludzką politykę w mikroskali.
Nie można też zapomnieć o innych ssakach. Świnie podobno w testach na myślenie abstrakcyjne radzą sobie lepiej niż psy.
Tak podają źródła. A psy, z kolei szczególnie te pracujące, jak border collie, genialnie rozumieją nasze intencje, gesty.
Mój pies na pewno wie, kiedy chce wyjść na spacer.
No właśnie. A szczury? Badania pokazały, że potrafią uwolnić innego szczura z pułapki. Sugeruje to empatię.
No i delfiny, ich sojusze, uczenie się od siebie, te imiona?
Te indywidualne gwizdy, które działają jak imiona, tak, to jest bardzo złożony świat.
To wszystko prowadzi nas do pytania o świadomość, samoświadomość, ten słynny test lustra.
Test Gallupa, tak. Czy zwierzę rozpoznaje siebie? Tę plamkę na czole w lustrze.
Kto go zdaje?
Wielkie małpy na pewno.
Szympansy, orangutany, tak.
Ale też delfiny, słonie, sroki, kruki.
Ptaki też.
Tak. A co ciekawe, nowsze badania, o których wspomina tekst, sugerują, że zdają go też niektóre rywy, wargacze czyściciele. A nawet mrówki.
Mrówki. To już kompletnie wywraca myślenie.
Absolutnie. Oczywiście źródła zawsze przypominają o ostrożności, syndrom mądrego Hansa.
Tego konia, co kul liczył, a tak naprawdę odczytywał sygnały właściciela.
Dokładnie. Łatwo o nadinterpretację. Trzeba być krytycznym.
Jasne. A czy są jakieś inne sposoby badania świadomości oprócz lustra?
No, analizuje się struktury mózgowe, szuka się tej konwergencji, o której mówiliśmy, przykład głowonogów, ośmiornic, kałamarnic, mają zupełnie inną budowę układu nerwowego, a wykazują niesamowite zdolności.
Adaptacja, uczenie się.
Tak. Pojawia się też hipoteza, że świadomość może być związana z wyobraźnią i zdolnością do komunikowania, no wiesz, wewnętrznych stanów.
Czyli podsumowując, te materiały pokazują niesamowitą różnorodność, bogactwo zdolności w świecie zwierząt.
Od rozwiązywania problemów, używania narzędzi, przez super złożone życie społeczne, komunikację, aż po te przebłyski samoświadomości.
Inteligencja nie jest jedna. Jest wielowymiarowa, adaptacyjna.
Dokładnie. I to chyba prowadzi do takiej myśli na koniec, która daje do myślenia.
Słucham.
Skoro widzimy tak zaawansowane, tak różne formy inteligencji u gatunków, które są od nas ewolucyjnie bardzo daleko, ptaki, ryby, nawet te głowonogi, to na ile nasze ludzkie miary inteligencji są tak naprawdę uniwersalne?
Czy nie przykładamy własnej miary do czegoś, co działa zupełnie inaczej?
No właśnie. I czy to, że pewne złożone zachowania, jak życie społeczne czy samorozpoznanie, pojawiają się niezależnie w różnych liniach ewolucyjnych, nie sugeruje, że istnieją jakieś uniwersalne presje, jakieś naciski ewolucyjne, które faworyzują rozwój poznania niezależnie od tego, jak dokładnie zbudowany jest mózg?
To jest naprawdę fascynujące pytanie. Zostawia nas z wieloma myślami.